Za parę dni Dzień Edukacji Narodowej. Porozmawiamy dziś w takim razie o kondycji polskiej szkoły. Oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, zwany też Dniem Nauczyciela, nie jest jedynym pretekstem do naszej rozmowy. Pojawił się ostatnio dość obszerny raport dotyczący edukacji w Polsce. Do niego też będziemy nawiązywać. A spotkaliśmy się dziś w bardzo znakomitym gronie. Marta Szymczyk, nieszablonowa pedagogzka, nominowana do tytułu Nauczyciela Roku 2023. Pedagog ze szkoły niepublicznej, to podkreślam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bartek Rosiak, jeden z najmłodszych nauczycieli w Polsce, tutaj polonista ze szkoły publicznej.
Dobry wieczór.
Nie mógł być niestety z nami dzisiaj Robert Milczarek, psycholog i psychoterapeuta, natomiast udało mi się z nim porozmawiać nieco wcześniej i do tej rozmowy też będziemy dzisiaj nawiązywać. Natomiast chciałabym zacząć od takiego bardzo luźnego wątku. Powiedzcie, jak wy wspominacie swoje lata szkolne i tak odnosząc to do tego, jaką mamy sytuację w szkołach dzisiaj, jak bardzo ta szkoła się zmieniła. Marta?
Ja zaczynam. To ja tylko tak dodam jeszcze, że poza tym, że jestem pedagogzką w niepublicznej szkole, to jednak mam doświadczenie 10-letniej pracy w szkole publicznej, także tak, a w ogóle 12-letnie, tak w sumie, także coś tam chyba powiedzieć mogę. Natomiast jak ja wspominam swoją szkołę? Przyznam uczciwie, że ja wspominam ją bardzo dobrze, ale bardziej z takiej perspektywy stricte społecznej, ponieważ ja faktycznie do szkoły gdzieś tam chodziłam z tego powodu, głównie z tego powodu, że lubiłam swoich znajomych, lubiłam z nimi spędzać czas, zawsze byłam bardzo społeczna i to grono moich znajomych było dosyć, no, było bardzo rozbudowane.
A to jest niesamowicie ważne w szkole w ogóle.
Tak, i ja pamiętam ten czas właśnie jako taki moment, w którym przede wszystkim te przyjaźnie gdzieś tam nawiązywałam i one przetrwały, także nie wszystkie, ale oczywiście wiele z nich. Więc to jest dla mnie taki moment wspominkowy dosyć ważny i o nim zawsze myślę, jeżeli wspominam o szkole. Natomiast oczywiście było też parę takich momentów związanych z relacjami, na przykład z osobami dorosłymi, które też już różnie wspominam. Tak? Miałam swoje autorytety, czyli nauczycieli, na których patrzyłam z ogromnym podziwem i z którymi lubiłam przebywać, na których lekcjach lubiłam być. No a też miałam takich, z którymi nie było mi do końca po drodze i gdzieś tam z kolei w tych relacjach szlifowałam swoje umiejętności dyplomatycznego wyrażania opinii.
Ale dzisiaj, powiedz, ta szkoła działa podobnie jak wtedy, gdy ty do niej chodziłaś? To znaczy system jest właściwie ten sam? Zasady są te same?
To nie jest proste pytanie.
Nadal dzieci siedzą w ławkach. To jest
tak,
jasne.
Znaczy jeżeli chodzi o takie organizacyjno techniczne rzeczy, to przyznam szczerze, że jest wiele tak naprawdę podobnych spraw, tak? Ja też jestem dzieckiem reformy, ponieważ byłam pierwszym rocznikiem, który poszedł do gimnazjów, który pisał nową maturę i tak dalej, więc mam gdzieś tam podobne doświadczenia z tymi dzieciakami, które z kolei one były tymi pierwszymi rocznikami, które po mnie przechodziły przez coś, tak? I tutaj gdzieś takie rzeczy, one były od zawsze, czy właśnie ten układ ławek, ale myślę, że jednak się trochę zmieniła w innych obszarach, tak? Ja przyznam szczerze, że no pierwszym takim, który przychodzi mi do głowy, to ja miałam zdecydowanie więcej wolnego czasu. I na pewno nie siedziałam tak długo w szkole, jak siedzą współczesne dzieci i młodzież.
To już ważny wątek. Myślę, że do niego jeszcze wrócimy. Bartek, w twoim przypadku ta szkoła to całkiem niedawno.
Tak, tak. Dla mnie to nie są aż takie odległe wspomnienia.
Dla mnie nie też takie odległe.
Nie, absolutnie.
Żartuję, przepraszam.
Ale dla mnie to też, jak ja sobie tak wspominam szkołę, to przede wszystkim relacje. Mam w ogóle taką dziurę w pamięci w niektórych momentach. Pamiętam ludzi, z którymi ten czas spędzałem. No ale na przykład nie pamiętam, czego się wtedy uczyłem, bo dla mnie nauka nie od razu była frajdą. Dla małego dziecka tak, potem trochę mniej, ale dla mnie to przede wszystkim, jak sobie wspominam szkoły, to są spotkania ze znajomymi, jakieś tam przyjaźnie, miłości i tak dalej. Więc ja tak wspominam szkołę i wspominam ją bardzo dobrze, bo ja szkołę bardzo lubiłem do niej chodzić. Tyle, że ja byłem tym typem ucznia, który miał takich nauczycieli znaczących w swoim życiu. To były dla mnie bardzo ważne autorytety, zresztą oni wszyscy po dziś dzień są dla mnie autorytetami. te nauczycielki. I ja musiałam mieć jakąś wielką pasję do czegoś, żeby chcieć się tego uczyć tak na poważnie, bo ja lubiłam uczyć się na poważnie, albo maksymalnie wyciskałem temat, wykraczając daleko, daleko poza to, co się robi w szkole, albo tego w zasadzie nie dotykałem.
Zupełnie minimalnie.
Tak, tak. Tyle, ile trzeba było. No więc stąd u mnie była na przykład taka radykalna zmiana z chemii na polonistykę, tak? Bo się pojawił autorytet polonistyczny w 12, pani Beata Kiełkowska. No więc ja naprawdę szkołę dobrze wspominam, ale widzę pewną różnicę. To znaczy, ja naprawdę miałem czas na rozwijanie się. Ja naprawdę miałem przestrzeń na uczenie się tego, co ja bardzo lubię. Mogłem poświęcić się kiedyś nauce chemii, potem nauce języka polskiego, bo szkoła dawała przestrzeń na rozwijanie talentów. Nie była aż tak bardzo przeciążona, myślę. Przecież to było jednak tak bardzo niedawno, tyle że ja jestem sprzed reformy.
Może chodzi o to, że świat bardzo gwałtownie przyspieszył. A posłuchajmy w takim razie jeszcze, co mówi na ten temat Robert Milczarek, psycholog i psychoterapeuta, któremu też zadałam podobne pytanie.
Myślę, że się bardzo dużo zmieniło od moich czasów szkolnych, bo moje czasy szkolne, czasów podstawówki, to jest druga połowa lat 80. i początek lat 90., a potem czasy licealne, no to jest lata 90., więc to jest jakby czasy średniowiecza i czasy współczesne. Serio, myślę sobie, że to porównanie nie jest nadwymiar. Co się zmieniło? Po pierwsze, pojawiła się technologia. Nie odkrywam pewnie nic nadzwyczajnego, natomiast myślę sobie, że patrząc z perspektywy pracy psychologii, ja pracuję z osobami dorosłymi, w dużym stopniu pracuję, mam w gabinecie doświadczenia pracy z młodymi dorosłymi. Młodymi dorosłymi mam na myśli osobami, które spełniają kryteria emocjonalnej dorosłości, czyli są niezależni finansowo, organizacyjnie w życiu i mieszkają już w swoim gospodarstwie domowym, czyli no, nie są zależni od swoich rodziców. Różnie z tym bywa w kontekście emocjonalnej niezależności, bo nawet jeżeli nie mieszkają ze swoimi rodzicami, to właśnie różnie z tym bywa. Natomiast od nich słyszę też to, jak się świat zmienił. Więc po pierwsze, do takiego kontekstu się będę odnosił swoich doświadczeń, no bo nie jestem psychologiem szkolnym, młodzieżowym, rodzinnym, jestem pracuję z osobami dorosłymi. Po pierwsze, technologia. Technologia zmieniła rzeczywistość szkolną, technologia zmieniła dojrzałość emocjonalną albo niedojrzałość emocjonalną, rozwinę te wątki. Technologia zmieniła budowanie i utrzymywanie relacji. Technologia wpłynęła na kwestie samooceny, poczucia własnej wartości, na kwestie komunikacji. Wpłynęła na to, w jaki sposób rozwiązuje się różnego rodzaju konflikty rówieśnicze, jakiego rodzaju mechanizmy adaptacyjne do rzeczywistości, psychologicznie mechanizmy adaptacyjne, żeby to tak za mądrze nie zabrzmiało, służą temu, żeby zredukować napięcie, lęk i poczucie winy w różnych sytuacjach, w których doświadczamy obciążenia psychicznego i że ta technologia wpłynęła na bardzo, bardzo dużo. To ta technologia wpłynęła również na relacje młody człowiek, nauczyciel, na relacje młody człowiek, grupa odniesienia rówieśnicza, ale też na relacje rodzic, nauczyciel i na relacje rodzic, młody człowiek. Więc temat jest bardzo złożony i to tak myślę na szybko w kontekście naszej rozmowy. Wątki, które pokazują, jak szkoła się zmieniła na przestrzeni 25-30 lat w tej perspektywie, kiedy ja byłem dzieckiem, potem nastolatkiem, a teraz jestem dorosłym 40-paroletnim człowiekiem.
No to ten wątek technologiczny chciałabym zapytać, czy to jest tak, że uczniowie ci dzisiejsi oczekują od szkoły, że ona też będzie bardzo nagle i bardzo gwałtownie, dużo bardziej zaawansowana technologicznie?
Nie wiem, czy wiązałabym to z oczekiwaniami. Ja myślę, że tak naprawdę takim momentem, który okazał się bardzo mocno przełomowym, jeżeli chodzi o kwestie technologii jednak w polskiej szkole, była pandemia. I przejście na edukację zdalną, tak? I ta szkoła, która niby teoretycznie była wyposażona w pewną nowoczesną technologię. Mieliśmy powszechny dostęp do internetu, tak, działaliśmy sobie, uczyliśmy się różnych rzeczy związanych właśnie z wykorzystaniem tych nowoczesnych technologii. No to nagle okazało się w pandemii, że jednak niewiele umiemy, prawda? I wszystkiego musimy się nagle uczyć już teraz szybciutko i natychmiast, bo tego wymagają od nas specyficzne okoliczności, bardzo trudne.
Ale nie ma w tym nic dziwnego, to znaczy nikt wcześniej nie prowadził lekcji online, więc wiadomo, że to musiała być nowa wiedza do zdobycia dla nauczycieli.
Tak, dokładnie, dlatego jakby to był taki moment trudny, ale wydaje mi się, że przełomowy, jeżeli chodzi jednak o obecność technologii w szkole, bo tak naprawdę w momencie, w którym pandemia się skończyła, wyszliśmy z edukacji zdalnej, tak, to jednak pewne rozwiązania pozostały i my z nich korzystamy. I ja myślę sobie, że tu możemy rozmawiać o tym, że ta technologia faktycznie, ona się tak pojawiła, już tak bardzo przeniknęła polską szkołę, bo do tej pory, no to tak okej, coś tam się działo, niektórzy nauczyciele byli bardziej zaawansowani, inni nie, jasne, i robiliśmy sobie tam różne rzeczy. Natomiast to, co chcę tutaj powiedzieć o tej technologii, to myślę, że to, że wraz z jej jakby takim szerszym pojawieniem się na gruncie szkolnym, pojawiła się przede wszystkim cyberprzemoc, tak? I ten świat internetowy, który pokazał dzieciakom inne możliwości i sprawił, że tak naprawdę zaczęli te relacje budować w zupełnie inny sposób, tak? A internet daje też takie możliwości, z jednej strony możliwości, z drugiej oczywiście te zagrożenia, natomiast chodzi o to, że jakby pewne wątki rozlewały się bardzo szeroko i jakby zwykła plotka nabierała nagle ogromnych rozmiarów, tak? I to, co do tej pory było w relacjach społecznych pewnym zjawiskiem, no nie chcę powiedzieć, że marginalnym, bo to nie o to chodzi, tak? Ale zdecydowanie mniejszym. No wraz z przyjściem tego internetu już oczywiście pewne rzeczy były widoczne przed pandemią. To nie jest tak, że pandemia nagle stworzyła cyberprzemoc. Nie, bo były widoczne, ale faktycznie ta skala tej cyberprzemocy, no gdzieś teraz widzimy, jakie ogromne żniwa zbiera.
No i tutaj pojawia się od razu kolejne pytanie. W ilu takich momentach, gdzie coś się dzieje w przestrzeni internetu, na przykład nauczyciel powinien reagować, a w ilu nie? Jak powinien się odnosić do tej przestrzeni internetowej? Bartek, czy ty na przykład na swoich lekcjach wykorzystujesz przykłady z internetu? No bo wydaje się całkiem naturalne, że tam też jest język polski na przykład.
Tak, no oczywiście, nawet bym powiedział, że tam jest najwspółcześniejszy język polski.
Ale też najdziwniejszy.
Może dla nas, tak? Bo jakby język ma być komunikatywny dla tych, którzy się nim posługują. Więc oczywiście oni obcują z tym językiem internetowym, to widać w ich pracach, tak? Widać w ich sposobie wypowiadania się. Ja zawsze mówię, że chociaż ja uważam się za tak medialnie, w mediach społecznościowych dość zacofanego, bo na przykład nie mam TikToka. Nie muszę mieć TikToka, żeby wiedzieć, co tam jest modne. Dlatego, że dzieci tak przesiąkają różnymi modami, różnymi hasłami stamtąd, że to widać na każdym kroku. Oni bardzo chętnie się tym dzielą, wprowadzają to do swojego idiolektu, czyli takiego języka osobniczego. Wchodzi to też w skład potem właśnie socjolektu uczniowskiego na przykład, tak? Który dzisiaj jest niebywale chłonny i wszelkie opracowania dotyczące języka młodzieży, języka uczniów są absolutnie nieaktualne, tak? To raczej, jeżeli my to omawiamy, na przykład takie teksty, które są w podręczniku, które symulują, tak, gwarę uczniowską, język uczniowski, no to jest raczej powód do śmiechu dla dzieci, bo nikt tak nie mówi. Zresztą młodzież też nie lubi, kiedy starsi ludzie stylizują się na młodych właśnie językiem. Nienawidzą tego. Zresztą nazywają to dziaderstwem po prostu.
Ale z drugiej strony oczekują chyba, żeby taki nauczyciel nadążał.
Tak, no właśnie chciałem powiedzieć to, o czym Marta powiedziała i też o co zapytałaś, bo jeżeli mamy reagować na cyberprzemoc, to my musimy być też obecni w tych mediach, by to widzieć. A to jest coraz trudniejsze. Po pierwsze dlatego, że trudno nadążyć za coraz to nowymi metodami komunikacji, przestrzeniami komunikacyjnymi tych młodych ludzi. No dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić szkołę, która nie ma strony Spotted. Spotted to jest taki... żeby to tak najprościej wytłumaczyć, no tak, takie forum po prostu, tak, anonimowe. To jest bardzo ważne, że ono jest w pełni anonimowe, wykorzystujesz do
miejsce,
tego taką...
gdzie użytkownicy się meldują. Może to jest dobre określenie.
No tak, i różne swoje oczekiwania, różne swoje tam pretensje do innych, różne swoje żale, ale też jakieś tam ogłoszenia i tak dalej. W każdym razie na tych stronach Spotted wielu szkół, no, leje się ogromny hejt. Ogromny hejt skierowany zarówno na uczniów, na nauczycieli. I umówmy się, takie krytykanstwo, czy nawet jakaś forma, tak, nienawiści wobec rówieśników, czy wobec nauczycieli była zawsze, tak? To jest, negatywne emocje są naturalną częścią relacji międzyludzkich. Natomiast to, czym powiedziała Marta, umieszczenie ich w przestrzeni internetowej sprawia, że one nigdy nie znikają tak de facto. Mają o wiele większy zasięg.
Siłę rażenia.
Tak, wielką siłę rażenia. I w zasadzie to bardzo trudno jest nad tym zapanować. My oczywiście musimy w jakiś sposób. Natomiast jest wiele szkół, w których serwisy Spotted doprowadziły do jakichś bardzo krytycznych sytuacji, ale uchwycenie na przykład kogoś, kto prowadzi Spotted, czy kogoś, kto napisał dany wpis, jest trudne, szczególnie w warunkach takich szkolnych. Dlatego ja nie mam nic przeciwko temu, by te serwisy były. One powinny jak najbardziej istnieć. Natomiast trzeba sobie to zdawać sprawę. I to jest też taki apel do tych młodych ludzi, którzy te serwisy zakładają, że jeżeli decydujesz się być redaktorem tego serwisu, to bierzesz też odpowiedzialność za to, jakie posty tam udostępniasz, mimo że one nie są twoje. I myślę, że to, co my możemy zrobić, to na pewno nie wierzyć w to, że my ograniczymy działalność tych serwisów, tak? Ani też nawet nie powinniśmy wpływać na treść tego, co tam jest, tak? Bo to przez młodzież jest odbierane jako cenzura, tak? Jako ograniczenie wolności. Natomiast powinniśmy uczulać młodzież właśnie na to, jaką wielką siłę rażenia ma słowo. Dlatego, że mam takie poczucie, że nie tylko młodzi ludzie, ale i dorośli, bo my to widzimy w przestrzeni medialnej, nie zdają sobie sprawy z tego, jaką wartość niesie słowo. I że słowa, mimo tego, że są abstrakcyjne, to potrafią wywoływać pewne skutki, nie zawsze pozytywne.
Poza tym dochodzimy do takiego momentu, że to jest niezwykle ważne dla uczniów. To znaczy dla osoby dorosłej to może być jakaś błahostka. No co, ktoś coś napisał w internecie, no i co z tego i dlaczego robisz z tego aferę? Tymczasem w tym świecie nastolatka na przykład może się to okazać czymś bardzo istotnym i może doprowadzić do trudnych zachowań.
Znaczy wiesz co, czymś bardzo istotnym to jest jedno, bo wpływa po pierwsze, znaczy musimy pamiętać o tym, że to jest też specyficzne na okres rozwoju dziecka, tak? I to jest taki
część
moment,
jego świata.
W którym tak, oczywiście. To już profesor Pyżalski o tym mówi, że to jest rzeczywistość równoległa absolutnie, tak? Dzieciaki budują tam swoje relacje, budują swój wizerunek, szukają swojej tożsamości. To nie jest absolutnie nic oderwanego od po prostu zwykłego dorastania, więc te wszystkie rzeczy, które dzieją się offline, dzieją się także online. Natomiast ja bym chciała nawiązać do jednej rzeczy, której tutaj Bartek też powiedział, że jakby ja mam takie poczucie, że my teraz w szkole działamy bardzo mocno interwencyjnie, a szkoła nie jest miejscem interwencji. Natomiast widzę, że ta tendencja się odwróciła. W szkole powinno się prowadzić działania profilaktyczne. Działania interwencyjne jeszcze parę lat temu były naprawdę pewnym, mało ich było. Nie było ich tak wielu jak teraz. A teraz jakby są te działania interwencyjne. My już reagujemy na to, co się wydarzyło i próbujemy po prostu jakby reagować na te skutki, tak? W jakiś sposób je zwalczać, zastanowić się, co możemy z tym zrobić. Natomiast profilaktyka, no niestety, ale już gdzieś tam odchodzi powoli do lamusa. I to jest straszne, bo nie takie założenia powinna mieć w swojej działalności szkoła.
Ale żeby była ta profilaktyka, to trzeba właśnie mieć świadomość tego, że takie rzeczy się dzieją, że takie miejsca istnieją, przestrzenie również internetowe, a więc trzeba nadążać. No to jeszcze w nawiązaniu do tego nadążania psycholog Robert Milczarek.
Myślę sobie, że szkoła nie daje rady, to znaczy nie daje rady w sensie tych wszystkich przemian, o których powiedziałem, które technologia wniosła do codziennego życia nastolatków, młodzieży i do relacji pomiędzy szkołą, uczniami a rodzicami w stosunku do rzeczywistości, w której ci młodzi ludzie są, więc myślę, że szkoła nie nadąża. Nie nadąża w takim sensie, że spędzanie w sposób pasywny 45 minut siedząc w wyprostowanej pozycji na krześle przy ławce, jednocześnie mając możliwości aktywizowania się i w ogóle działania z perspektywy młodego człowieka równolegle ze względu na to, że już się nie uczymy linearnie, tylko uczymy się i doświadczamy rzeczywistości mozaikowo, to znaczy kiedyś nie było social mediów, nie było telefonów, więc mogliśmy w tej szkole co najwyżej książkę czytać pod ławką albo wysyłać sobie karteczki zgniecione w zgnieciony papierek, analogowe SMS-y, a dzisiaj ta rzeczywistość równoległa ma taką ofertę dla młodych ludzi, że myślę sobie, wytrzymanie w sposób taki cierpliwy 45 minut, która nie będzie jednostką porywającą, stymulującą tego ucznia, jest wyzwaniem i dla nauczyciela, i dla ucznia. Ja mam takie doświadczenia chociażby młodych dorosłych, którzy są bardzo aktywni biznesowo, niekoniecznie w sposób w pełni legalny, ale są operatywni, są bardzo inteligentni w sensie korzystania z rzeczywistości, która jest ich rzeczywistością młodzieżową, i oni po prostu tracą czas na lekcjach i oni to otwarcie mówią, że tracili czas w szkole, że oni w tym czasie mogli być traderami, mogli ustawiać akcje i licytacje w internecie po to, żeby zarabiać pieniądze, możliwie najtaniej kupując i najdrożej sprzedając swoim rówieśnikom, sprzedając buty markowe, sprzedając kolekcjonerskie awatary w grach komputerowych i po prostu zarabiając pieniądze. Pieniądze na takim poziomie, o których ich rodzice nie wiedzą i z których sobie nie zdają sprawy bardzo często. W związku z tym szkoła kompletnie, mówiąc kolokwialnie, nie ogarnia takich procesów i rodzice również za tym nie nadążają.
Marta tutaj poza anteną zadała pytanie, czy szkoła musi to ogarniać. Natomiast chciałabym przyczepić się bardziej do tego uczenia się mozaikowego. Do tego, że nie uczymy się już tak, jak to dawniej wyglądało. To znaczy nie przychodzimy do szkoły po to, żeby siedzieć przez 45 minut, skupiać uwagę w ławce, w jednej pozycji wyprostowanej, słuchając, nie odzywając się. Że to już nie jest ten sposób uczenia, co dawniej. Natomiast my nadal tkwimy w tym samym systemie, no, który został obmyślany bardzo, bardzo dawno temu jednak. Jak się do tego odniesiecie? Czy uważacie, że powinniśmy zostać przy tym systemie lekcyjnym? Czy może lekcje należałoby skrócić? Czy może w ogóle należałoby prowadzić je zupełnie inaczej, nie siedząc w klasie?
Znaczy, wiesz co, trzeba przede wszystkim zacząć od tego, że nie ma nigdzie napisane, że lekcja powinna trwać 45 minut. To jest rozwiązanie logistyczne, które ma po prostu ułatwiać pewną organizację pracy szkoły, krótko mówiąc, tak? Więc to jest jedna sprawa. Natomiast ja się nie do końca mogę zgodzić z tym, że te zajęcia w dalszym ciągu wyglądają w taki sposób, że siedzimy w ławkach i w zasadzie przez 45 minut musimy słuchać i nie wiem, notować, tak? I być w ogóle mega uważnymi, w zasadzie siedzieć w tych ławkach na baczność. Ja mam różne doświadczenia i oczywiście zgadzam się z tym, że takie lekcje w dalszym ciągu są, ale wydaje mi się, że ich jest naprawdę coraz mniej. No ja na przykład spotykam się z takimi i sama zresztą takie lekcje organizuję, że raczej wychodzę z tych ławek. Znaczy ja przede wszystkim, jak jest tylko piękna pogoda, to w ogóle wychodzę ze szkoły. I moje zajęcia odbywają się po prostu na świeżym powietrzu, ponieważ ja też się w szkole duszę. I lubię sobie jednak tą przestrzeń zorganizować. Poza tym, no jeżeli możemy siedzieć na świeżym powietrzu, to czemu nie? Po prostu, tak? To jest takie pierwsze podstawowe pytanie. Czemu mam czegoś nie zrobić, skoro to może być po prostu okej? I myślę sobie, że wielu nauczycieli już naprawdę organizuje bardzo ciekawe formy pracy dla dzieciaków, a i też one stały się coraz bardziej wymagające, bo faktycznie wysiedzenie 45 minut w ławce, zwłaszcza tym młodszym dzieciom, jest po prostu zwyczajnie trudno, tak? Tylko, że no mamy też tyle problemów tak naprawdę w polskiej szkole i tak dużo się dzieje, że wydaje mi się, że organizacja tych zajęć lekcyjnych, czyli oferowanie coraz ciekawszej formy podawania wiedzy, jest jednym z pomysłów na troszeczkę odkurzenie tej szkoły, ale no nie jest niestety receptą i nie jest lekiem na całe zło, które tą szkołę dotyka w ostatnich czasach.
Słowo odkurzenie bardzo mi się spodobało.
Tak,
Bartek.
To prawda. To prawda. Tylko, że ja tak sobie teraz myślę o takiej, no o tym, że rzeczywiście, ja się zgadzam z Martą w pełni, że te opowieści o szkole, która jest odtąd dotąd 45-minutowa, w ławkach, wyprostowanym się siedzi, no to są już, to można by między bajki włożyć, bo ja naprawdę dawno nie widziałam już takiej szkoły. Natomiast po pierwsze, no, organizacja szkoły w taki sposób, organizacja procesów uczenia się, bo ja raczej tak mówię, że tak, to jest w szkole, nie procesy nauczania, tylko uczenia się zachodzą. One mają podstawę na przykład w neurobiologii i w pokrewnych dziedzinach wiedzy, które to zresztą te powiązania psychologii z neurologią są już bardzo, bardzo dobrze rozwinięte. My dzisiaj o wiele więcej wiemy niż jeszcze kilkanaście lat temu. I dzisiaj to byłoby zupełnie nieuzasadnione, tak? O ile kiedyś ten model był jakoś tam uzasadniony jeszcze niedostatkami wiedzy, tak? Tak dzisiaj, no my już tak nie możemy nawet robić, tak? Tak być nie powinno. Zresztą też powiedzmy tutaj wprost, że jednym z wymagań do awansu zawodowego nauczycieli jest właśnie wykorzystywanie nowoczesnych technologii i kreatywna praca nauczyciela. Natomiast tutaj jeszcze jedną rzecz chciałbym poruszyć, bo powiem z perspektywy nauczyciela języka polskiego. Absolwent filologii polskiej, który jest merytorycznie przygotowany do pracy w szkole, czy już kilka lat przepracował, czyli jest w takim stanie, my to tak mówimy, że może wejść na każdą lekcję i ją poprowadzić, tak? I nieważne, czy tutaj będzie omawiał Balladynę w podstawówce, czy Zbrodni i karę w liceum, czy na Kochanowskiego do pierwszej klasy wejdzie, zawsze coś powie. Prowadzenie lekcji wykładowej nie jest trudne organizacyjnie. Nie przygotowujemy niczego. W zasadzie korzystamy z tego, co mamy, tak? Opowiadamy. Powiem więcej, czasami dzieci bardzo lubią takie lekcje. Szczególnie jak ktoś ciekawie opowiada. Ja uwielbiałem takich nauczycieli, którzy potrafili mi ciekawie opowiedzieć na przykład o morsztynie. To jest zwyczaj na morsztynie, czy tam o Kochanowskim ciekawie opowiadać i jakoś to przedstawić. Natomiast przygotowanie takiej lekcji, na której coś się dzieje, tak, jest w pewien sposób efekt wow, czyli jakieś karty pracy, jakieś tam ćwiczenia angażujące, to wymaga poświęcenia również czasu. I o ile ma się 18 godzin czy 20 godzin języka polskiego, to nie jest wielki problem, tak? Można sobie kilka takich lekcji przygotować w tygodniu. Natomiast jak się prowadzi tych lekcji powyżej 20 już, a dla polonisty ta skala niestety nie jest co jeden, tylko co cztery w liceum, co pięć w podstawówce, to staje się niemalże karkołomne. Przygotowanie takiej lekcji w zasadzie nie ma kiedy się odbyć, tak? Bo jeżeli my sprawdzamy pracę, przygotowujemy się do zebrań, do rad i tak dalej, to jeszcze przygotowanie takiej lekcji musiałoby się odbywać na ogół w nocy. Naprawdę bezwzględnie dla polonisty 40-godzinny etat, to on się nie wyrabia w tych 40 godzinach, musi więcej pracować, tak? Żeby pracować na wysokim poziomie. I to jest też pewien problem naszej szkoły, że my mamy nauczycieli za mało. A to, że dzisiaj może ten kryzys jeszcze nie jest tak widoczny w takiej skali, w jakiej mógłby być widoczny, wynika z tego, że wielu z nas pracuje no, sporo ponad wymiar. Tak? Zresztą zauważmy, że na poziomie legislacyjnym w tym roku Ministerstwo Edukacji i Nauki otworzyło możliwość nauczycielom szkół ponadpodstawowych na pracę powyżej 1,5 etatu. To było do tej pory niemożliwe. Natomiast teraz w szkołach średnich można przydzielać te godziny, czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, zresztą możemy ją nawet zobaczyć, tak, w wielu szkołach, że polonista ma 30 godzin w liceum.
I to jest 6 godzin dziennie przy tablicy,
tak.
Opowiadania na różne tematy, w kółko przed tą samą publicznością. Tak, i jak tutaj utrzymać uwagę.
To są też klasówki sprawdziane.
Tak, wypracowania na przykład. Ale
tak, to jest bardzo poważna sprawa. Natomiast ja jeszcze bym chciała tutaj nawiązać do tego wątku, który mówił Bartek, czyli o tym efekcie wow na zajęciach, tak? Ja się bardzo cieszę, że wprowadzamy jakby nowe metody, gdzieś tam atrakcyjne, takie ciekawe, które mają rozwijać kreatywność, krytyczne myślenie i wiele różnych takich faktycznie bardzo mocno potrzebnych kompetencji XXI wieku dzieci i młodzieży. Natomiast ja bym chciała też tak jakby troszeczkę przystopować i naprawdę nie każda lekcja
Oczywiście.
Powinna być efektem wow. Tak. Bo jeżeli my będziemy co chwilę podawać efekt wow, to te efekty wow przestaną być atrakcyjne. To co my wtedy będziemy musieli robić, żeby zainteresować dzieci i młodzież
właśnie, oczekiwania
zajęciami, tak?
No bo to też, żebyśmy nie popadali
Ja zawsze
tutaj
studentom czy tam nauczycielom na kursach, które prowadzę, mówię, że pokaz fajerwerków nad operą w Sydney robi wrażenie tylko dlatego, że jest raz do roku. Nie wymagajmy od siebie tego, żebyśmy robili każde lekcje, po których dzieci wyjdą z otwartymi buziami. Bo to jest po prostu niemożliwe, tak? I powinniśmy sobie też zdawać sprawę z tego, że my jesteśmy tylko ludźmi, tak? I z drugiej też strony, pamiętajmy, że my jako pedagodzy rozumiemy to, że w klasie są dzieci bardziej przebojowe, mniej przebojowe, bardziej wycofane, naturalnie liderskie i tak dalej. A czasami nam brakuje takiej refleksji, że my jesteśmy też tacy. Są wśród nas ludzie, którzy wcale niekoniecznie świetnie sprawdzają się osobowościowo nawet w takich zajęciach, ale za to potrafią po prostu dobrze o czymś opowiedzieć. I to też jest w cenie. To znaczy, dzieci powinny poznawać w szkole różne metody pracy, tak jak idą na studia, no dajmy na to na polonistyczne, i poznają różne metody badawcze, różne metody pracy wykładowców. Musimy ich uczyć też pewnej takiej różnorodności i też musimy my się nauczyć też takiego szacunku dla samych siebie, jako nauczyciela.
Jeszcze tak, jakby takie ostatnie zdanie do tego, że ja myślę, że jakby najbardziej istotne w tym wzajemnym procesie uczenia się jest przede wszystkim relacja, jaką zbudujemy z naszymi uczniami i uczennicami. To jest istotne, bo mówię, od czasu do czasu można robić zajęcia, które są super wow, hiper, ekstra fajne, ale to, jaką zbudujemy relację, jest tutaj najważniejsze, bo jeżeli dzieci będą chciały przychodzić na nasze lekcje, bo nas lubią i ciekawi ich to, co mówimy, i wiedzą, że na naszych lekcjach mogą się czuć bezpiecznie i są traktowane z szacunkiem, no to to już jest zrobione po prostu.
Właśnie Marta podkreśliła bardzo ważną rzecz, która przez jakichś domorosłych pedagogów jest często uznawana za jakiś mit, ale taka jest święta prawda. Jeżeli lubimy nauczyciela, to chętniej uczymy się jego przedmiotu, a jeżeli nie lubimy nauczyciela, to mamy również często negatywne nastawienie do tego przedmiotu. Autorytet nie polega na tym w szkole, że nie budujemy z dziećmi relacji. Ono właśnie na tym polega, że my mamy z nimi te relacje bezpieczne.
To zapytam w takim razie trochę na przekór, to skąd tak duża niechęć do nawiązywania relacji z nauczycielami u współczesnych uczniów? Bo chcę tutaj nawiązać do danych z raportu, o którym wspominałam. Co najmniej 45 tysięcy dzieci w Polsce korzysta z edukacji domowej. A jeżeli doliczymy do tego równie szybko przerastającą liczbę uczniów prywatnych placówek, no to w sumie mamy już ponad 15% dzieci poza szkolnictwem publicznym. Na edukacji domowej jednak chciałabym się teraz zatrzymać. Czy to jest tak, że uczniowie chcą uciec przed nauczycielami? Są w stanie sami przyswoić materiał? Nie podoba im się to, że mają chodzić do szkoły takiej systemowej?
Znaczy ja bym tutaj nie szła jednak w to, że edukacja domowa jest efektem tego, że dzieci i nauczyciele nie budują poprawnie między sobą relacji. Myślę, że tutaj jest kwestia bardzo wieloaspektowa i moglibyśmy o tym debatować tak naprawdę jeszcze parę ładnych godzin, dlaczego tak się stało, ale ja myślę sobie, że tak naprawdę to jest kwestia dostrzeżenia wad systemu i wyrwania się ze sztampowej szkoły, która jest przeładowana, której są problemy, których nie rozwiązujemy na bieżąco, która jest niedofinansowana i w której materiał, który musimy po prostu zwyczajnie przyswoić, jest za duży. Ta presja ocen, presja czasu, presja relacji rówieśniczych jest po prostu ogromna, więc tych problemów jest bardzo dużo. I myślę sobie, że edukacja domowa jest jednym, znaczy jest takim miejscem,
szukaniem innej
tak,
drogi.
Szukaniem jakiejś takiej innej alternatywy. Natomiast też bym chciała zauważyć, że w szkole, no znaczy no w tej edukacji domowej, tak, no przecież te dzieci nie uczą się w zawieszeniu. One też mają kontakt z nauczycielami. Tam też są, w edukacji domowej też są nauczyciele.
Czasami to są rodzice, czasami to są nauczyciele zdalni,
dokładnie
czasami
tak.
korepetytorzy, którzy
tak,
przychodzą.
Więc pytanie, okej. Okay. Zgodzę się z tym, że jakaś część tych osób, które korzysta z edukacji domowej, wychodzi ze szkoły dlatego, że była trudność w nawiązaniu relacji z nauczycielami, nauczycielkami, ale nie mogłabym się zgodzić, że jest to jedyny jedyny aspekt, bo myślę sobie, że to jest bardzo dużo różnych trudności. Ja na przykład spotykam się też z dziećmi i młodzieżą, które szukają takich rozwiązań, ponieważ są na przykład w tak dużym kryzysie psychicznym, że nie potrafią sobie poradzić po prostu z przebywaniem w tak dużej grupie ludzi, tak? Z tak dużą ilością różnych trudności w relacjach.
W takim razie raz jeszcze psycholog Robert Milczarek, tym razem o nauczaniu indywidualnym, ale też o autorytetach wśród nauczycieli.
No myślę sobie, że to też to nauczanie indywidualne to nie jest tylko kwestia tego, że szkoła nie nadąża, ale również o bardzo wysokich wymagań rodziców. To jest kolejny wątek do poruszenia, ale jakby zacznijmy od szkoły. No myślę sobie, że przede wszystkim to, czego nie uczy szkoła, to umiejętności miękkich, tak bardzo potrzebnych w związku z dzisiejszymi wyzwaniami i zagrożeniami życia codziennego, związanymi z komunikacją, związanymi z rozwiązywaniem problemów, z reagowaniem na manipulacje, z reagowaniem na bullying, cyberbullying, na różnego rodzaju nadużycia związane z niestawianiem granic, przekraczaniem granic w kontekście nadużywania się seksualnego, w kontekście zachowań ryzykownych, wszystkiego, czego szkoła dzisiaj systemowo nie uczy, tak samo jak nie uczy w takim wymiarze nowoczesnym związanym z udziałem chociażby elektroniki, technologii w życiu młodych ludzi, nie uczy przedsiębiorczości, nie uczy równowagi pomiędzy sferą prywatną a sferą zawodową. W tym sensie mam takie poczucie, że szkoła jest w dużym stopniu anachroniczna i pewnie zależy bardziej od nauczycieli, którzy mają taki pierwiastek w sobie młodzieżowy i czują po prostu ducha dzisiejszych czasów i na tyle, na ile są w stanie być w ramach systemu, ale wkładając jakby swój pomysł na relacje, na interakcje z uczniami, no to ci nauczyciele indywidualnie wygrywają, dlatego że to, co się moim zdaniem nie zmienia na przestrzeni pokoleń, to jest to, że każdy młody człowiek potrzebuje autorytetu. Potrzebuje autorytetu, który nie będzie autorytetem formalnym, czyli jestem twoim nauczycielem i masz mnie się słuchać z pozycji statusu i roli w takim pionowym, hierarchicznym wymiarze, a myślę sobie, że przykład idzie od góry i dzisiaj władze edukacyjne w naszym kraju działają absolutnie anachronicznie w takim hierarchicznym ma tak być, my wiemy lepiej i macie się dostosować, nie dyskutujcie podejściu, tylko że uczniowie wymagają liderów i autorytetów emocjonalnych, czyli kogoś, kto widzi młodego człowieka, widzi jego problemy, widzi jego potrzeby, potrafi wejść w jego świat, mówić jego językiem, odwoływać się do opinion liderów, do autorytetów emocjonalnych ze świata tego człowieka, co oznacza, że chociażby kwestia dyskusji z młodymi ludźmi na temat poezji, literatury, muzyki powinna opierać się o znajomość popkultury i tych wszystkich twórców, którzy są punktami odniesienia dzisiejszej młodzieży, a nie odnosić się do stałego kanonu, który być może sprawdzał się jeszcze 15-20 lat temu przed rewolucją technologiczną, rewolucją kulturową, a dzisiaj to jest po prostu, za przeproszeniem, są opowieści z mchu i paproci. Z całym szacunkiem dla naszych wieszczów, to z perspektywy młodego człowieka, to jest naprawdę wycieczka do jakiegoś analogowego muzeum, w którym pan w szarym jakimś drelichu albo płaszczyku idzie z wskaźnikiem i pokazuje zakurzone jakieś księgozbiory, tak? Być może to do indywidualnych jednostek dotrze, natomiast do mas nie dotrze w żaden sposób. Więc na to choruje nasza dzisiejsza szkoła systemowo, na jakąś anachroniczność kompletną. Natomiast, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka, są na pewno, i znam też takich nauczycieli jednostki, które czują bluesa, czują klimat, zmiany czasów, czują ducha młodych ludzi i zawsze młodzi ludzie będą za takimi autorytetami emocjonalnymi podążać. Zmieniają się tylko dekoracje, tak? A potrzeba emocjonalna jest dokładnie taka sama.
Uśmiechnęliśmy się tutaj, bo Bartek w szarym swetrze akurat. Ale rzeczywiście dochodzimy tutaj do tego wspólnego wniosku, to znaczy po pierwsze nadążanie, czyli interesują nas dzisiaj przede wszystkim nauczyciele, którzy są żywo zainteresowani życiem swoich uczniów. To jest jedna taka rzecz. Druga, w drugą stronę patrząc, uczniowie nadal potrzebują autorytetu i to jest coś takiego pozytywnego. Może po prostu młodzi ludzie nie nazywają tego dzisiaj autorytetami, autorytetami albo potrzebą autorytetów. Może
nie
to
lubią
o to
tego
chodzi.
Słowa już mm-hmm. chyba za bardzo też.
Bo ono jest takie z wynoszeniem właśnie na piedestał.
Znaczy ja myślę, że mogą nie znać jego znaczenia przede to wszystkim, tak? Ale to nie wynika, ale to nie wynika z jakiejś takiej niewiedzy, tak? Mm-hmm. Tylko no jakby no zwróćmy też uwagę, no czy my mówimy o autorytetach w przestrzeni publicznej, no mało się mówi, tak? To kiedyś jakby mam wrażenie, że było więcej, a teraz no kto jest autorytetem, tak? Ja przyznam szczerze, że rozmawiałam jakiś czas temu w ubiegłym roku szkolnym z uczniami wówczas siódmej klasy i pytałam się ich, co dla nich znaczy autorytet. Ja mi musiałam tłumaczyć to słowo i kiedy używałam nieadekwatnie dobrego, ale no żeby im jednak zobrazować, że powiem wzór do naśladowania, tak, i tak dalej, to jednak padali tu bardziej sportowcy, padali rodzice, także to jednak jakieś autorytety są, tylko po prostu chodzi mi o to, że oni chyba nie potrafią sobie gdzieś tam wyobrazić to słowo, ale to trzeba było rozmawiać z młodzieżą. Ja bym nie chciała mówić w ich imieniu, natomiast to, o czym tutaj chciałam powiedzieć, że to chyba jest istotne, nawet nie gdzieś tam nadążanie za tym, co się dzieje i bycie takim trochę młodzieżowym nauczycielem, tak, a po prostu bycie partnerem w relacji, czy partnerką w relacji. Ja myślę, że to jest bardzo istotne. Bycie czy budowanie partnerskiej relacji z uczniem czy uczennicą, oczywiście nie mylić z kumpelskiej, bo to są dwie różne rzeczy, ale no ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że mogłabym nie podążać za swoim uczniem czy za swoją uczennicą. No przecież pytanie na przykład codziennie, jak się czujesz, co u ciebie słychać, nie wiem, jak minęła noc, tak, albo z jakim humorem dzisiaj przychodzisz do szkoły, albo co się wydarzyło u ciebie ciekawego w weekend i tak dalej. No to są takie w ogóle podstawowe pytania, o które ja bym chciała, żeby ktoś mnie pytał.
Wyraz żywego zainteresowania, tak, nikomu włos z głowy nie spadnie.
Dokładnie, tak. I myślę sobie, że to jest, no, bycie po prostu człowiekiem. Bycie człowiekiem dla tych małych ludzi, dla tych młodych ludzi, którzy też są ludźmi i chodzą do szkoły i podmiotowe traktowanie. No myślę, że to jest recepta, bardzo duża recepta na wszystko, jeżeli zaczniemy po prostu traktować dzieci i młodzież podmiotowo. I ja na szczęście mam wśród swoich znajomych, nauczycieli i nauczycielek, bardzo dużo osób, którzy właśnie podmiotowo traktują dzieci i młodzież.
Ostatnie pytanie, bo zaraz dzwonek. Nasze 45 minut powoli mija. Co byście zmienili w szkole, gdybyście mieli taką moc sprawczą i możliwości zmian systemowych? Bartek?
No, ostatnie pytanie. Dziękujemy.
To jest bardzo trudne pytanie.
Dwie minutki.
Ja bym powielił myśl, która ostatnio pojawiła się na stronie Budzącej się Szkoły. To jest taki ruch właśnie innowacji w edukacji. I tam takie bardzo mądre słowa padły, że systemu oświaty, taki jaki jest, nie stworzyli i my nie stworzyliśmy, ale tylko my jako nauczyciele możemy go zmieniać. Bo przecież prawda jest taka, że my mamy jeszcze jakąś tam autonomię, tak? I to nie mało, ja bym nawet powiedział. No, my zawsze jak w takiej świętości bronimy tego, że moja sala to są moje zasady i mój świat. Ja na pewno, ja to robię. Ja tworzę taką szkołę, do jakiej ja chciałam chodzić.
Bardziej praca u podstaw, może to tak.
Tak, tak. Znaczy ja uważam, że to, co jest bardzo ważne, to, żeby nauczyciele rzeczywiście stali się partnerami uczniów i to się powoli zmienia. Zmienić pewien sposób komunikowania się w szkole, tak? Nie odgórny. Dzieci tego bardzo nie lubią, a już wybitnie dzisiaj tego młodzież nie cierpi. Tym bardziej, że dla nich autorytetem nigdy się nie jest niekwestionowanym i nigdy nie jest się nadanym autorytetem. To znaczy oni sami sobie wybierają takich nauczycieli, którzy są dla nich autorytetami, a nawet z nimi potrafią się nie zgadzać i bardzo dobrze, że mają odwagę wyrażać własne zdanie.
To
tak?
To też jest moment rozwoju, kiedy podważa się
oczywiście,
swoje
autorytet. Oczywiście, że tak. Ja się mogę z nimi nie zgadzać. Zresztą ja często tak mówię moim uczniom, słuchajcie, no możemy się nie zgadzać w jakiejś tam kwestii, tak? I tyle.
Czyli zmieniamy szkołę od podstaw.
Tak, ale
jeszcze?
Ja mam jedno zdanie tylko. Jeżeli miałabym możliwość zmiany systemowej, dokonania zmiany systemowej w polskiej szkole, to ja bym przede wszystkim zmieniła finansowanie. Zdecydowanie je zwiększyła. Pieniądze są potrzebne po to, żeby odpowiadać na konkretne, realne i rzeczywiste potrzeby dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i nauczycielek.
Tak.
O, no to tutaj dorzucamy właśnie do życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Takie życzenia na pewno padną i ze strony uczniów, i pewnie nauczyciele sami nawzajem będą sobie różnych rzeczy życzyć. Bardzo się cieszę, że udało nam się taką rozmowę na temat polskiej edukacji przeprowadzić, a wzięli w niej udział dzisiaj Marta Szymczyk, nieszablonowa pedagożka, nominowana do tytułu Nauczyciela Roku 2023 oraz Bartek Rosiak, jeden z najmłodszych nauczycieli w Polsce, polonista z jednej z łódzkich szkół. Pięknie wam dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Usłyszeliśmy też w naszej audycji Roberta Milczarka, psychologa i psychoterapeutę, którego z tego miejsca gorąco pozdrawiamy. A audycja, której słuchacie, to Radio Łódź na Wieczór. Za 3 minuty mniej więcej serwis informacyjny i wiadomości sportowe, natomiast kolejne tematy zaraz po nich.